Dzisiaj bardzo poważne tematy na antenie Radia Doxa w programie Campus Opole. Dzisiaj naszym gościem jest jego magnificencja, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, pan dr Tomasz Halski. Panie rektorze, przed momentem mówiliśmy o zawodzie fizjoterapeuty i chciałbym do tego zawodu wrócić. Kształcicie państwo fizjoterapeutów, podobnie zresztą jak Politechnika Opolska. Przeciętny nasz słuchacz myśli sobie, okej, wiemy doskonale, jak to w Polsce wygląda. Wiele osób z nas ma różnego rodzaju problemy, powiedzmy, z układem kostnym, z ruchem, tak? Generalnie ma czasami jakieś zalecenia, żeby udać się do fizjoterapeuty na tak zwane zabiegi. Tych zabiegów NFZ nam funduje chyba 10.
No nie więcej.
Na pół roku.
A w tym sensie, tak.
W tym sensie, tak. I jeśli potrzebowałbym poważniejszej opieki fizjoterapeuty, to za resztę muszę zapłacić sobie samemu. Z tym, że mam obok fizjoterapeuty mnóstwo różnego rodzaju ogłoszeń. Masażystów, specjalistów od masażu z pogranicza bioenergoterapii i różnego rodzaju kręgarzy, którzy niekoniecznie mogą poszczycić się magisterium czy nawet wykształceniem na poziomie licencjackim w zawodzie fizjoterapeuty. Dlaczego jest ciągle ten problem w naszym kraju?
No to jest ten właśnie paradoks, że pomimo wysokiego kształcenia w tym zawodzie fizjoterapeuty nie mamy uregulowanych tych formalnych spraw potem funkcjonowania, jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu. No oczywiście ustawa jest podpisana, natomiast cały czas brakuje rozporządzeń, cały czas Ministerstwo Zdrowia waha się nad pewnymi rozwiązaniami. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, bo całe szczęście jestem skromnym i dumnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w oddział Opole. Marcin Krajczy, nasz przewodniczący, mój przyjaciel, jest na bieżąco i raportuje. Teraz zresztą jest bardzo ważny element w naszej tej funkcjonowania i wchodzenia w życie naszej ustawy, bo będziemy powoływać rady i izby fizjoterapeutyczne i to jest właśnie na dniach te sprawy się dzieją. Wszyscy fizjoterapeuci, i tu apeluję przy okazji, jeśli mogę wykorzystać Radio Doxa do tego, kochane koleżanki, koledzy po zawodzie fizjoterapeuty, zapraszam was do rejestracji. Na każdej stronie dotyczącej fizjoterapii jest link, gdzie możecie się zarejestrować, bo potrzebne są wasze głosy do tego, żebyśmy mogli stworzyć dobre te rady przyszłych izb fizjoterapeutycznych. To jest bardzo ważna rzecz, którą musimy zrealizować, żeby pokazać ministerstwu i innym organom, że jesteśmy zorganizowani tak, jak byliśmy zorganizowani, jeśli chodzi o podpisanie czy przegłosowanie tej ważnej dla nas ustawy. Ja myślę, że ważne też dla pacjentów. Właśnie, ale żeby pacjent wiedział, do kogo idzie się leczyć.
Ale właśnie, panie rektorze, to co, idziemy w kierunku takiego korporacyjnego podejścia do zawodu, tak?
Tak,
idziemy.
Oczywiście w Polsce źle zrozumiane słowo korporacja, jak i lobby. Na całym świecie to są normalne, naturalne, wręcz nawet zawody. Lobbysta, prawda?
Tak.
Za który się legalnie dostaje pieniądze. I uważam, że tak, akurat jeśli chodzi o zawody medyczne, tak powinno być, ponieważ nie możemy się bawić ludzkim życiem, ludzkim zdrowiem i to zawsze powinien być odpowiedzialny człowiek, który jest w cudzysłowie oczywiście, no tak, żeby to ograniczyć tę dyskusję, czas mamy ograniczony, człowiek po prostu sprawdzony. A sprawdzony poprzez system edukacji, sprawdzony poprzez rejestrację do odpowiedniego urzędu, który to kontroluje, sprawdzony przez odpowiednią ustawę, która zmusza go do tego, żeby się samokształcić, żeby jeździć na konferencje, jeździć na szkolenia, tak jak mają lekarze, tak jak powoli pielęgniarki, ratownicy, tak ma być. Mhm. To jest zawód tylko dla odpowiedzialnych ludzi. Czyli często nie szalonych, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale odpowiedzialnych.
Czyli nie w kierunku takiego korporatywizmu, jak na przykład korporacje, do niedawna jeszcze korporacje adwokackie, tak, żeby do niej, powiedzmy, się wpisać.
Ja nie mam zdania na ten temat. To nie są, to nie jest, ja się na tym nie znam. Ja się na tym nie znam, nie będę się wypowiadał na temat innych zawodów.
Ustawa gdyby nie nakazuje aż takiego zamykania korporacji na nowych członków.
To znaczy członkiem może zostać ściśle określona osoba, która ma ściśle określone wykształcenie. Mhm.
Natomiast jest... nie są potrzebne dodatkowe egzaminy, praktyka,
znaczy, żeby do nowej ustawie będzie taki egzamin. Będzie egzamin związany z tym, że po ukończeniu studiów pięcioletnich, bo tylko będą studia jednolite od 1 października 2017 roku. W tym roku był ostatni nabór na trzyletnie na wszystkich uczelniach w Polsce. I od 1 października 2017 roku będzie nabór na jednolite pięcioletnie studia, po których będzie tak zwany ten państwowy egzamin fizjoterapeutyczny, tak jak lekarze mają. No bo to... Ale to jest, to nie jest warunek przystąpienia, natomiast to jest warunek do uzyskania tytułu prawa wykonywania zawodu, ten egzamin.
No właśnie, bo też trzeba gdyby to podkreślić, także fizjoterapeuta od lat, jeśli rozmawiamy z osobami, którzy mogą poszczycić się zawodem fizjoterapeuty, oni od lat mówią o tym, że mają wiedzę niejednokrotnie porównywalną z niektórymi zawodami stricte lekarskimi, tak, medycznymi. Natomiast z drugiej strony też krzywdę pacjentowi mogą zrobić wcale nie mniejszą niż lekarz różnych specjalizacji. Natomiast no, do tego zawodu wpływało z wielu różnych źródeł, wielu nie do końca przygotowanych do tej funkcji osób.
No oczywiście ustawa w tym najszerszym zakresie daje bardzo duże uprawnienia fizjoterapeutycie. Ja mam czasami wrażenie, że właśnie niektórzy ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak naprawdę mogą dostać szerokie kompetencje, bo za tym też idzie odpowiedzialność, ale generalnie dobrze wykształcony fizjoterapeuta właśnie odpowiada tym kompetencjom. Ja bym tu nie porównywał wiedzy lekarza, fizjoterapeuty, tak samo jak i pielęgniarki. Każdy z tych zawodów ma swoją wiedzę i to jest tak trochę zawsze mówione, że jak a propos kierunku lekarskiego, fizjoterapii czy pielęgniarstwa, ja zawsze mówię, że nawet anatomii powinien uczyć fizjoterapeuta, fizjoterapeutów, a lekarza lekarz, bo to nie jest to samo. To niby ta sama anatomia, ale sposób przekazywania. Na przykład w przypadku fizjoterapii większy nacisk od razu na biomechanikę, kiedy mówimy o kościach, stawach, mięśniach, zupełnie inny sposób przekazywania tej wiedzy i inny nacisk na inne rzeczy. Dlatego edukacja jest tutaj bardzo ważna i ta odpowiedzialna edukacja na pewno wykształci dobrych fizjoterapeutów. Także z jednej strony świetnie, że będą jednolite studia, świetnie też, że będzie ten egzamin państwowy. Na pewno na początku wszyscy przeżyjemy szok, bo będziemy z drżeniem serca czekać na rok 2022, kiedy będzie pierwszy ten egzamin lepowski, tylko pewnie FEP. Będziemy z drżeniem serca czekać na wyniki naszych absolwentów, jak sobie poradzą, bo to będzie tak naprawdę wyznacznik, jak ich nauczyliśmy. Dokładnie.
Odchodząc trochę od tematów związanych z fizjoterapią, Państwa uczelnia, czyli Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, to też specyficzny typ uczelni wyższej, uczelnia stricte branżowa, która też bardzo mocno zależna jest od tych zmian w ustawodawstwie właśnie, tak? Czy to w zawodzie fizjoterapeuty, czy w pozostałych zawodach, w których Państwo kształcą. Od lat trwająca z jednej strony reforma polskiej służby zdrowia, z drugiej strony co jakiś czas wprowadzane albo przynajmniej sygnalizowane nowe pomysły dotyczące właśnie zawodów pielęgniarki, opiekuna medycznego, czy nawet dietetyka. Tutaj musicie Państwo bardzo uważać, przygotowując chociażby programy kształcenia, czy przygotowując nowe kierunki na to, co może za chwilę się zdarzyć w polskim parlamencie.
Dokładnie. Tak jak każda specjalizacja ma swoje wady i zalety. I tu dla porównania można, użyć, przykład producentów taśm, kaset, VHS. No kiedyś rynek po prostu ogromny, a dzisiaj? Czy ktoś jeszcze z młodzieży wie, co to jest kaseta VHS? Wydaje mi się, że to jest trochę podobna sytuacja. Oczywiście nie sądzę, żeby nagle pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci byli odstawieni i nowy zawód by powstał. Natomiast rzeczywiście nasze kształcenie będzie zawsze zależne od tych rzeczy. I odczuwamy czasami pewne sytuacje właśnie. Zobaczymy, jak to będzie z fizjoterapeutami, bo to będzie świetny test. W przypadku pielęgniarek i położnych na razie to były same plusy. bo tak jak był system dokształcania właśnie pielęgniarek, które miały pokończone tylko licea medyczne, te pielęgniarskie, ten system dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia, to tylko z korzyścią dla uczelni, wręcz prawdopodobnie jednym z głównych powodów powstania naszej uczelni właśnie był ten program tak zwanych studiów pomostowych, żeby szybko wykształcić, uzupełnić to wykształcenie tym pielęgniarkom, pielęgniarzom, żeby dostosować do poziomu co najmniej licencjackiego. Także na razie to był taki efekt. Natomiast oczywiście, jeśli wejdzie, bo też są takie głosy, że ma wejść ustawa o zawodzie kosmetologa, tak samo może się nagle okazać, że będzie system jednolitych studiów. Tu w ogóle nic nie chcę, żeby ktoś źle mnie zrozumiał. Nie ma takiej mowy na razie o czymś takim. Ale na przykład coś takiego. Albo skończy się na tym, że może być kształcenie tylko na poziomie licencjackim. Dostaliśmy 5 października decyzję ministra na drugi stopień kosmetologii. To jest ta najnowsza nowość naszej uczelni. I od przyszłego roku będzie drugi stopień na Wydziale Kosmetologii, na kierunku kosmetologia. Ale może się okazać na przykład, że wejdzie ustawa o zawodzie, która będzie ograniczać tylko do tego poziomu. Także jak najbardziej zgadzam się tutaj z pana opinią, że jesteśmy tutaj narażeni na tego typu. Na razie to było dobrze. Oczywiście narażenie szczególnie jest jeszcze z innej strony. Ze strony takiej, że to jest uczelnia zawodowa. Ministerstwo z jednej strony cały czas mówi o tym, że bardzo podkreśla rolę uczelni zawodowych, bo one najszybciej reagują na rynek pracy, na potrzeby rynku pracy. Najszybciej też kształcą właśnie w konkretnych zawodach. Jest to kształcenie już nastawione przez te wszystkie, właściwie chyba najstarsza uczelnia ma 20 lat. 18-20 lat, w związku z tym to już jest wypracowany pewien model kształcenia i nawet jak powstają nowe kierunki, to one już idą tym modelem praktycznym. Chodzi o to, żeby szybko tych młodych ludzi regionalnie przygotować do pracy. My jednak jesteśmy bardziej w skali kraju, bo nawet patrząc się na mapę kandydatów, to jest praktycznie cała Polska, bo na przykład jeśli chodzi o polskie województwo, to mniej więcej jest tyle samo wspólnie ze śląskiego i dolnośląskiego. Także tutaj na pewno na większą skalę działamy, dlatego zawsze się chwalimy, jesteśmy jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i zresztą to świetnie widać wśród moich kolegów, bo mamy opinię rektorów uczelni zawodowych, którzy twierdzą, że jesteśmy najlepsi w tym kształceniu, no i zawsze wysyłają swoich pracowników do nas na krótkie staże i zresztą bardzo chętnie zawsze ich zapraszamy. Na pewno to jest słuszna uwaga, słuszny wniosek i na to musimy uważać. Zobaczymy w ogóle, jak będzie kształcenie wyższe zawodowe, bo na razie ministerstwo zaczyna robić właśnie pewne zmiany w ustawodawstwie. Z jednej strony kapitalny przepis, który już wszedł, że do minimum kadrowego w przypadku kierunku o profilu praktycznym na poziomie licencjackim, w przypadku uczelni zawodowej potrzebny jest tylko jeden samodzielny pracownik i 5 doktorów. Do tej pory
czyli
było
samodzielny,
3.
Czyli z tytułem doktora
habilitowanego lub profesora zwyczajnego. Także taki ruch, ale zmienia się też finansowanie w uczelni. W tej chwili jest już projekt nowej ustawy finansowania, rozporządzenia dotyczącego finansowania, diametralne zmiany, uczelnie będą już mniej pewne wyniku finansowego, znaczy w sensie budżetu, ponieważ tak zwana stała przeniesienia, która była do tej pory 65%, czyli mogłem być pewny, że na obojętnie co by się stało, to na przyszły rok dostanę 65% dotacji, to w tej chwili ma być 50%. I to jest duża zmiana. Natomiast my się z tego cieszymy.
No i z pewnością. No, należy przypuszczać, że wpłynie to też na efekty kształcenia, tak? Na jakość kształcenia.
Oczywiście.
No i na większą konkurencyjność polskich uczelni. Bo to jest też znów temat na zupełnie inną dyskusję, ale tak wiemy doskonale, że polskie uczelnie na tle Europy czy świata nie wypadają znowu najlepiej. Panie rektorze, no nie mogę nie zadać pytania w kontekście wydarzeń, o których mówi się w Opolu, a nawet w całym regionie od dobrych kilku tygodni. To już pewne. Na Uniwersytecie Opolskim, jak wszystko dobrze pójdzie, to może od przyszłego roku akademickiego ruszy kierunek medyczny.
Lekarski.
Tak, konkretnie, nawet kierunek lekarski. Mówi się przecież nawet docelowo o wydziale medycznym czy wydziale lekarskim. Natomiast co to oznacza dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej no, na przestrzeni tego roku, dwóch, trzech, czterech, to będzie...
Zacznę tak anegdotą.
Korzyść, czy wręcz przeciw?
Właśnie, zacznę anegdotą. W tej chwili jakieś są targi, takie, no, gdzie uczelnie mają swoje stoiska, to do naszego działu promocji podchodzą nie tylko młodzież, ale również doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół i mówią, to jakie będą warunki rekrutacji u was na ten lekarski? No, szefowa naszego działu zawsze się śmieje i mówi, nie, to obok tutaj na uniwersytecie. To znaczy tak, ja uważam, że to jest dla nas dobra rzecz.
No choćby to jest to, o czym pan mówił, widać, że wizerunkowo korzystamy.
Wizerunkowo właśnie korzystamy, ale myślę, że będziemy korzystać też, to jest no, czyste prawa rynku. Jeżeli będzie głośniej o zawodach medycznych w Opolu, że w Opolu kształcimy w zawodach medycznych, to nie wszyscy chcą być lekarzami, ktoś dalej chce być pielęgniarką. I wtedy szybciej zwróci uwagę na Opole, bo kształcimy, bo za tym idzie pewna świadomość. Skoro jest lekarski, to na pewno w Opolu kształcą dobrze. No bo nie dają byle komu kierunku lekarskiemu. To, że to nie jest ta sama uczelnia, to nie ma w takim momencie żadnego znaczenia. I myślę, że pod tym kątem to absolutnie jest dla nas też jakaś, nazwijmy to, szansa. Natomiast oczywiście ta sytuacja powoduje pewne czy zagrożenia, ale i też korzyści. Może trochę o zagrożeniach. No, oczywiście wszyscy głośno o tym mówią. Kwestia połączenia, konsolidacji, kwestia nazewnictwa, kwestia definicji. Powiem tak, pan minister Gowin jest dużym zwolennikiem, żeby w Opolu było dobre kształcenie medyczne. Jest zwolennikiem, żeby uczelnie ściśle ze sobą współpracowały, ale absolutnie nie jest zwolennikiem tego, żeby było tak, jak czasami gdzieś słyszymy, żeby było pełne wchłonięcie uczelni. On jest za rozwiązaniem, który będzie przykładem dla innych uczelni w Polsce, bo pamiętajmy, że w Polsce jest 36 uczelni zawodowych i proces łączenia zawodowej uczelni z akademicką ma jeden tylko problem. Misji i celów. Coś, co zawsze górnolotnie każe tak sobie, a co tam na początku w każdym statucie, czy gdzieś się piszą im o misji i celach. Tak. Ale w dzisiejszym rynku to jest najważniejsza rzecz. Misje i cele uczelni. Dlaczego kształcimy, po co kształcimy i kogo kształcimy. I zupełnie jest misja inna i strategia dla uczelni zawodowej, a inna jest dla akademickiej. I połączenie tego w jedną będzie błędem. Obniży to albo zmieni to kształcenie akademickie, ale pogorszy też praktyczność kształcenia zawodowego. I absolutnie tu musi być inne rozwiązanie. I nad tym będziemy na pewno pracować w tym zespole, a minister powiedział, że będzie nam pomagał.
Ja myślę, że trochę testowaliśmy ten przykład w Opolu. Tuż po likwidacji tego nauczycielskiego Centrum Kształcenia Języków Obcych. Tak naprawdę wówczas nauczanie językowe dla nauczycieli, nie tylko, no, zostało zarezerwowane tylko dla Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast jeśli rozmawia się z nauczycielami, czy też w ogóle osobami, które skończyły tą uczelnię, no właśnie zawodową uczelnię, to mile wspominają ten czas i to nie tylko z uwagi na mile spędzony czas na tej uczelni, ale właśnie poziom nauczania i też gdyby jakość, która doskonale była dopasowana do tego, czym mają się w istocie zajmować.
Dokładnie.
Czyli nauczaniem w praktyce,
tak jest.
Niekoniecznie taką, powiedzmy, lingwistyką w szerszym tego słowa znaczeniu.
Proszę pamiętać o tym, że pracownicy są zupełnie inaczej, że tak powiem, rozliczani ze swojej pracy. Tam muszą się rozliczyć, jeśli chodzi o akademicką uczelnię, muszą się rozliczyć z naukowości, obojętnie co to znaczy to słowo, natomiast nasi pracownicy mają się dokształcać zawodowo. Oni muszą mieć praktykę. Wręcz mniej więcej raz w tygodniu dostaję od pracownika podanie, czy o to, żeby mu zezwolić w ramach wolontariatu popracować w szpitalu czy w przychodni, bo on musi zwiększyć swoje kwalifikacje. I ja zawsze mówię pracownikom na naszej uczelni, słuchajcie, nowo zatrudnianym, proszę się zastanowić, daję rok, dwa, trzy, ile pani potrzebuje na to, żeby się zastanowić, czy bardziej stronę praktyczną, czy bardziej stronę naukową, bo i tak pomożemy. Bo na takim jesteśmy etapie rozwoju. Pamiętajmy o tym, że nikt nie broni uczelnią zawodową też się rozwijać w kierunku akademickości. Jeżeli nagle by się okazało, że mamy taki zespół i takie wyniki, a na przykład mogę powiedzieć i to z dużą dumą, że w tej chwili jedna z naszych nowych, młodych, bardzo młodych pań po doktoracie świeżo opublikowała pracę w zagranicznym periodyku, który ma tak zwany ten wskaźnik impact factor 12,4. To jest mocno uniwersytecki wynik. I to nie uniwersytecki, no, topowy. I to naprawdę pokazuje, że potrafimy. Trzeba pamiętać, tak na pewno nasi studenci będą się, jak będą mieli okazję kiedyś się wypowiedzieć w tym studiu, to powiedzą jedno. Na pewno im damy możliwości rozwoju naukowego. Bo dlaczego? Jaki jest na to dowód? Co roku kilku naszych studentów jest wśród 700 studentów z całej Polski, którzy dostają stypendium ministra. Rekordem było w zeszłym roku 5 osób z jednej tylko fizjoterapii, z jednego koła naukowego. Prawdopodobnie rekord Polski. Jak to w szkole zawodowej? A jednak da się połączyć praktyczność, bo te ich prace są praktyczne. Nasi absolwenci już są po doktoratach, naprawdę zaszczepiamy w nich też tą akademickość, bo sami jesteśmy akademikami, no bo tak to jest, tak zostaliśmy wykształceni i my nie pozbawiamy się tego elementu i zaszczepiania tego zainteresowania nauką, a zawsze 10% studentów chce to robić.
Panie rektorze, długo moglibyśmy rozmawiać o tematyce kształcenia w zawodach medycznych i nie tylko. Na koniec naszego programu, bo tutaj nie ukrywam, no, zostało nam kilka minut raptem do końca programu Campus
Opole. Jestem zszokowany, że tak szybko to minęło.
Mówi tak większość gości naszego programu. Panie rektorze, no, studia to nie tylko ciężka praca, to nie tylko praktyki i też ta teoria, która jest nieodłącznym elementem studiowania. To też to wszystko, co składa się na te piękne 5 lat naszego życia, które spędzamy na studiach. Podobno najpiękniejszy okres w życiu. Co studenci w ramach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej robią w wolnych godzinach poza praktykowaniem w zawodzie?
No przede wszystkim to jest zadziwiające. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że jestem zdziwiony, jak funkcjonują nasi studenci, bo oni przede wszystkim strasznie prą w kierunku wszelkiej formy wolontariatu i wszelkiej takich form pomocy innym ludziom. I to robią naprawdę, to oni wpadają na te pomysły. Typu przeszczepy szpiku kostnego. To jest ich inicjatywa. Nikt z nas tego nie zachęcał. Te coroczne wygrywane olimpiady na poziomie krajowym w zakresie krwiodawstwa. To oni przychodzą do nas, my to chcemy robić. Nie mówię, że nie imprezują, mówię studenckim językiem. Myślę, że tutaj korzystamy z sąsiedztwa uniwersytetu, a przede wszystkim kampusu uniwersyteckiego i myślę, że tutaj no, troszeczkę jesteśmy krwiopicami, mówiąc językiem wampiriady, że rzeczywiście korzystamy z tego, i nasi studenci, znaczy my jak my, ale nasi studenci z tego korzystają. No i dobrze, bo ja uważam, że promowanie naszego miasta w formie miasta akademickiego jest najlepszą promocją i tak ma być. My powinniśmy akurat w tej sytuacji, jaka jest, mówić jednym językiem, że Opole to jest miasto akademickie i rozszerzenie profili kształcenia tylko odbije się pozytywnie dla całego miasta. No nie czarujmy się. Każdy student to jest jakieś tam pieniądze wydane na wyżywienie, na nocleg i tak dalej, czy korzyść po prostu dla miasta. Nie mówiąc o tym, że miasto żyje. No przecież 1 października zakorkowało się, nie dało się ruszyć tam, czy drugiego, prawda? Nie dało się ruszyć w naszym mieście. No i dobrze. No, mam nadzieję, że prezydent da radę z tymi mostami wszystkimi i przebudowami. No to jest jego zadanie i cieszę się, że jest pełen inicjatyw i miejmy nadzieję, że to się w końcu szybko skończy i będziemy dobrze w tym mieście funkcjonować, ale to miasto musi się rozwijać. Musi się rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że jest miastem akademickim. I tu zawsze będzie, jeśli będą w Polsce młodzi ludzie, to część z nich też będzie w Opolu. Jeśli byśmy zlikwidowali jakąkolwiek uczelnię, niestety mielibyśmy straty z tego powodu.
No i tak, proszę też pamiętać o tym, że ci młodzi ludzie często, coraz częściej mam wrażenie, to się zdarza, są kuszeni miejscami pracy tutaj w Opolu, właśnie jeszcze podczas studiów, bo z drugiej strony, patrząc na inwestorów czy firmy, które pojawiają się w Opolu, to jest jak gdyby jeden z podstawowych elementów, który brany jest pod uwagę przez potencjalnego inwestora, właśnie liczba studentów, liczba uczelni, bo tak naprawdę to jest za chwilę dla nich ten narybek, który pewnie będą rekrutowali. Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze, 60 minut. Tak szybko ten czas na antenie płynie.
Przypominam, o dietetyce nic nie powiedziałem. Pani właśnie. Dziekan mnie zabije.
Obrazi się pani dziekan. To ja już obiecuję, że będzie czas, znajdzie się czas i miejsce na antenie Radia Doksa w kolejnym programie Campus Opole. Ja już zapraszam zarówno pana rektora, jak i panią dziekan na kolejne wydania. Przypominam, dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Halski, jego magnificencja, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień, a za moment, czyli po 20:00, Raban i Strefa Młodych.
Campus Opole, audycja akademicka. W każdy czwartek po 19:00. Zaprasza Mariusz Piestrak.
Radio Doksa. Wiemy, co dobre.